Myślałem, że będzie więcej świadectw i będę musiał powiedzieć krótkie, krótsze kazanie, ale i tak chyba zrobię krótsze, bo chociaż są niewierzący w tym temacie na sali. Dzisiejsze słowo mam na temat radości i chciałem zacząć od pytania. Chciałem was zapytać, radość to jest rzeczownik czy czasownik? Kto jest za tym, że to jest rzeczownik, radość? Wszyscy, którzy z polskiego mieli dobrą ocenę, podnieśli teraz ręce. A ci, którzy uważają, że to jest czasownik, niech podniosą ręce. I dlaczego tak uważacie, że to jest czasownik? Jakże to jest rzeczownik przecież. Okej, to jest tak na początek w kwestii zagajenia. Możecie otworzyć sobie od razu list do Rzymian. Zaczniemy od tego wersetu pierwszego. Rzymian 12 od 10. Jest taka piękna recepta na dobre chrześcijańskie życie przez apostoła Pawła tutaj. Przekazana nam, Rzymian 12 od 10 do 13, cztery wersety. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest piękne. W innym tłumaczeniu jest napisane tak, że miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest piękne. Miłość chrześcijańska polega niekoniecznie na narysowaniu serduszek i uśmiechaniu się życzliwym, ale na okazywaniu szacunku innym ludziom. I to już wystarczy, żeby okazać miłość, tak? Więc nie wiesz, jak kochać, okaż szacunek. Okaż szacunek każdemu człowiekowi, który ciebie otacza. Każdy człowiek jest Bożym stworzeniem, jest Boży plan dla jego życia, czy bogaty, czy biedny, czy zakręcony, czy ustawiony. Wszystko jedno, możesz okazać szacunek. Dalej jest powiedziane, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Czyli chodźcie w ogniu, tak? Innymi słowy, Zbyszek coś o tym mówił. I trzeci werset mówi, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. I tutaj w 13 wersecie jest napisane, w nadziei radośni, tak? I tu jest użyty przymiotnik, radośni. I teraz ja sobie przestudiowałem ten temat, żeby mówić do was i powiem szczerze, bardzo mi się podobało to słowo tydzień temu, którym Izajasz się dzielił. On zresztą cały jego pobyt tutaj i to seminarium piątkowe, rozmowa z nim była bardzo dosyć taka prosta i jego poselstwo było proste. On miał na swoim komputerze wyświetlone trzy Biblie non-stop, hebrajską, Septuagintę, grecką i jeszcze po angielsku. I o wszystkim, co rozmawialiśmy, on tylko po prostu tam wpisywał. I zaczynała się rozmowa. Ja mówię sobie, wow, to jest ciekawy sposób podejścia do zwiastowania słowa, żeby odczarowywać znaczenie, czy tam odkupiać, czy przywracać znaczenie słowom. I wiecie, tata Izajasza, kiedyś byłem na jego takim nauczaniu, on powiedział, że ludzie mówią tak, że Biblia jest napisana w konkretnej kulturze, w różnych kulturach, przez konkretnych ludzi i my dzisiaj czytając Biblię musimy odkryć, co Bóg miał na myśli, jakie tam były znaczenia w tym kontekście kulturowym. I tato Izajasza powiedział, Daniel, powiedział coś takiego, ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Ja tak zszokowało, mówię sobie, wow, jakiś, co za gość. Mówię, przecież zawsze mnie tak uczono, że musimy Biblię czytać, żeby odczytać to, co ona ma na myśli w kontekście tych ludzi, którzy to pisali, w kontekście tej kultury. A on powiedział, że się z tym nie zgadzam, bo to prowadzi do manipulacji słowem. I Daniel powiedział, Daniel właśnie ma już tam około 70 lat, on mówi tak, on mówi, ja czytam Biblię tak, jako słowo Boże mówione do mnie i najpierw chcę usłyszeć, co Bóg ma na myśli w tym słowie, a dopiero potem, co mieli na myśli ludzie, którzy pisali to słowo. I powiem wam, to mnie po prostu uderzyło, bo później on w całym tym swoim poselstwie, właśnie tato Izajasza, w całym tym poselstwie wynosił słowo, wynosił znaczenie słowa i jego moc w naszym życiu, kiedy my je potraktujemy tak, jak słowo Boga powiedziane do nas. I wiecie, i z tej perspektywy patrząc, jeżeli czytamy Biblię właśnie, jak to było to słowo? Przywracając znaczenie słowom, to tak naprawdę dowiadujemy się, co Bóg ma nam do powiedzenia. A w związku z tym, że Biblia nigdy nie była napisana po polsku, ale właśnie używano języka hebrajskiego, aramejskiego i później greki koine w tej erze po przyjściu Pana Jezusa, to My nie wiemy, czy to, co czytamy, czy to jest to, co jest tam napisane. I wiecie, temat radości, już wracam do niego z powrotem, to jest temat, który musi być przywrócony nam właśnie w taki sposób poprzez przywrócenie znaczenia słów. Ponieważ otworzyłem sobie konkordancję i mówię sobie, dobrze, co tu jest napisane w nadziei radośni, tak? Wiecie, tam jest napisane, że mamy radować się nadzieją, radować się z nadziei. Sprawdzam w słownikach, patrzę, to jest czasownik, a nie przymiotnik. Czyli apostoł Paweł mówi, że my mamy się cieszyć, mamy się radować, że nie ma czegoś takego ani razu, to jest w Grece, jak ktoś się interesuje, to jest szero albo szeiro, można to tak przeczytać, to słowo radość, to jest po prostu czasownik. Jest tylko 5 rzeczowników radość użytych w Nowym Testamencie w Grece i to nie jest ten, i nie pochodzi on z tego słowa szero. Od tego słowa szero, cieszyć się, radować, nie ma ani przymiotników odczasownikowych w Nowym Testamencie, ani rzeczowników odczasownikowych. Kilkadziesiąt wersetów, które mówią o tym, żeby się cieszyć, to są czasowniki. Tak, nie wiem, czy to może ktoś nie lubił języka polskiego i teraz jak tak tłukę rzeczownik, czasownik, przymiotnik, to ktoś się źle czuje. To może przypomnę, tak, że przymiotnik to jest określenie, tak, czegoś, tak, niebieski, zielony, dobry, zły, smutny, radosny, jakie, tak, więc opisujący coś, co jest, tak. Rzeczownik odpowiada na pytanie, kto co to jest, kto to jest, tak, czyli opisuje rzecz, tak, nazywa rzeczy, sprawy, ludzi. Czasownik odpowiada na jakie pytania? Co robi, co się dzieje, tak? Więc jeżeli my mamy temat, który możemy nazwać radość w Grece Nowego Testamentu, to jest zły temat, ponieważ nie ma takiego słowa. Jest inne słowo, powiem wam, żeby od razu mnie ktoś tutaj nie zahaczył, że nie przestudiowałem sobie zagadnienia, więc ja sobie sprawdziłem, czy na pewno nie ma rzeczownika. Jest rzeczownik aglia lalis, który nie ma nic wspólnego z tym szeiro, i on użyty jest tylko 5 razy w Nowym Testamencie. Ten szeiro, czasownik jest użyty kilkadziesiąt razy, a ten 5 razy jest użyty i on jest użyty w odniesieniu do jedzenia, czyli radość jedzenia, czyli w jedzeniu jest radość zawarta. Tam jest radość ukryta. I jak jesz, to przyjmujesz radość. Jak nie jesz, nie masz radości. Później jest użyte drugi raz to słowo w znaczeniu... Okej, dobrze. Czyli pokarm. Drugie jest olej radości. Tak? I to jest olej namaszczenia, olej Ducha Świętego. Czyli jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego, to przyjmujesz radość. Jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego i nie towarzyszy temu radość, to coś z tym Duchem Świętym jest nie tak. To może nie być Duch Boży, tak? I trzecie określenie, ten agaliasis, to jest wesele w sensie wesela imprezy, tak? Że odbywa tu się radość, czyli inaczej mówiąc, odbywa się tu wesele. Więc są te 5 rzeczowników, tak? Które tam jest użytych, ale kilkadziesiąt razy to nie jest radość, tylko to jest radować się. Powiedzmy wszyscy razem, radować się. Okay? Więc dzisiejszym tematem dzisiejszego słowa jest radować się. To nawet źle brzmi. Tak? Bo myślimy, radowanie albo radość, to by pasowało. Radość jako cnota chrześcijańska. I powiem wam, to by można było jeszcze głębiej pójść w tą stronę tej gramatyki, ale ja widzę też, pamiętacie Izajasz tydzień temu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać i rozmawiać. On z nami cały czas chciał rozmawiać. To my chcieliśmy go posłuchać, on chciał z nami rozmawiać. To w ogóle było irytujące przez większą część, ale to mi się podobało. Później żałowałem, że go postawiłem przy kazalnicy. Powinienem go na krześle posadzić, by lepiej szło. Ale pamiętacie, jak było pytanie o Trójcę, tak? Jak Żydzi wierzą w Trójcę? I tam zaczęła się rozmowa i on zadał pytanie, ludzie podawali wersety i on mówi, no widzicie, skąd się biorą problemy. Wiecie, i problemy właśnie się biorą w myśleniu greckim, że Grecy zajęli się rzeczownikami. Zajęli się terminami. Bożym Synem, Bożym Duchem, istotą, naturą, wszechrzeczą, prawdą. Zamiast zajmować się tym, czym Żydzi zajmowali się przez wieki, to znaczy wypełnieniem, i to jest miejsce na czasowniki, wypełnieniem słowa Pana. I wiecie, w ogóle, jak ktoś był w piątek, to Izajasz też taki temat poruszył, mentalność Greków i Żydów. Jest taki werset w Biblii, ja myślę, że będzie trzeba to rozwinąć, bo Pan Jezus mówi, czy apostoł Paweł mówi, ktoś z nich mówi, że Grecy mądrości szukają, a Żydzi szukają na znak. Tak? Pamiętacie taki? I to jest jedna z zagadek właśnie na temat mentalności. Ale w piątek na seminarium to było, zostało tak podsumowane, że Żyd jest nastawiony na to, żeby wykonać słowo Pana. Że Pan mówi, będziesz wypełniał te słowa, będziesz je czynił. Tak? Jak jest szabat, to szabat. I tak dalej, i tak dalej. Przez całe życie. I wiesz, Żydzi nigdy nie byli tak skonstruowani mentalnie jak Grecy. To znaczy, oni nie chcieli zrozumieć do końca, o co chodzi. Oczywiście oni później badali, medytowali, żeby zrozumieć. Ale wykonanie słowa u Żyda było zawsze przed jego zrozumieniem. Natomiast w mentalności greckiej, którego my jesteśmy też potomkami w naszym systemie edukacji i wyobrażeń, jest takie, że my najpierw chcemy zrozumieć rzeczy, żeby je zastosować. I jeżeli ich nie zrozumiemy, to my ich nie zastosujemy. I to jest różnica między mentalnością żydowską a grecką, klasyczną, która kształtuje nasze myślenie. I wiecie, i my w Kościele mamy takie zmaganie, ponieważ my w Kościele mówimy, żyj dobrym życiem. A my co robimy? My mówimy, ale jak? Słowo Boże mówi, bądźcie święty, jak On jest święty. A my co mówimy? Ale czy to jest w ogóle możliwe? Tak? Wiecie, ta Greka, mamy wyprany mózg właśnie w ten grecki sposób. I każdy temat, którego uczymy, i żeby go tak lepiej zapodać, ja to zauważam u siebie w moim kaznodziejstwie, to jest tak, że jak ja coś rozkminię, to wtedy mówią, wow, to dobre słowo było. On tak poszedł tu, pokazał, tu przykładzik, to on się kupy trzyma, to jest dobre. I to wyjął, takie coś wyjął i pokazał. A jakie słowo pod tytułem, nie grzesz więcej.
Ale jak?
Wtedy przychodzi Zbyszek Walc i mówi, Marek, to było dobre słowo. Ale nie wiem, czy pamiętacie na początku kościoła, jakie Zbyszek miał, jaką ksywę miał w zborze. Zbyszek Szalom Walc. Tak na niego mówiono. Tak. Nie wiedział. Tak? I to jest właśnie Zbyszek. Zbyszek, jak po prostu czasowniki lecą w zborze, zrób tak, 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 tak. Tak, zrób ze swoim życiem. Zbyszek przychodzi i mówi, to było dobre słowo. Że mamy jednego bardziej Hebrajczyka wśród nas niż pozostałych. Wiecie, i to jest to. I teraz wracając po raz kolejny, będę wracał parę razy do tematu radować się, bo to jest temat i trzeba tam wracać. To właśnie, to tutaj właśnie widzimy, że to jest właśnie temat. Bo teraz tak, no radość ważna rzecz, radość dobrze mieć, tak? Zgadzacie się?
Tak,
no niektórzy są w tym kościele dlatego, że mówią, że bo pastor jest radosny. Pastor jest radością. Pastor jest radosny. Jaki, jaka, jakie. Kim jest radością, tak? I niektórzy nawet twierdzą, że by się nie dało tutaj w tym kościele inaczej bez tego. Taka sekta, taka wiara, taka religia. Tak? Dobrze jest mi cieszyć. Ale wiecie, teraz, kiedy myślimy radość, to myślimy... No dobrze, no ale co? Radość, tak? Radość. No co, radość. No, wyprodukujesz radość? Czy można wyprodukować? Wiecie, my przez całe życie jesteśmy nastawieni na to, żeby radość co robić? Przyjmować. Żeby ona jakoś do nas docierała. Żeby ktoś nas rozbawił. Żeby ktoś powiedział dowcip. Żeby znaleźć się w środowisku ludzi nieponurych. Nie buraków. Żeby... nie przebywać po prostu ze zgredami. Tylko żeby być wśród tych, którzy po prostu, wśród których jest zawsze, wiesz, trochę z jajem, troszeczkę ironicznie, wiesz, tak pośmiać się. Oczywiście jest pewna bariera też, żeby nie być tylko z tym ciągle, z tym jednym szydercą, bo to w końcu staje się przykre, bo on nie zna umiaru i... I on również, udzielając tych żartów, obficie rozdziela smutki. Tak? Siostra tak dobrze wygląda. I siostra już myśli, co ona dobrze wygląda. Jakiego dobra jej przybyło, tak? I po prostu, i to, więc jest skrajność, tak? Ale generalnie, to wiecie, my jesteśmy nastawieni na przyjmowanie. Tak? Ale tutaj jest powiedziane, żebyśmy radowali się nadzieją. Żebyśmy my to zrobili. Więc to jest nasze zadanie radować się. To jest przykazanie radować się. Teraz będę czytał inne fragmenty. To jest coś, co my mamy zrobić. Więc mówię ci, raduj się! Tak? Ale jak? Ale po co? Ale weź, jeszcze rozkmin trochę, bo my jesteśmy oporni. To jest tak jak ja tak patrzałem na rozwój dziecka, tak? Dziecko jak jest małe, to trzeba je cały czas zabawiać. Grzechotki. Tam się kładzie dzieci na takie kocyki z takimi pąkami, tam się wiesza różne rzeczy, zmienia się tam jakieś grające bąki po prostu. Różne rzeczy, do gryzienia, do buzi, tam dziadek, babcia przychodzą, pochylają się nad łóżeczkiem. Wiecie, i to trwa przez jakiś czas. Później to już nie działa. Do mojej córki by ktoś przyszedł dzisiaj tak po nabożeństwie, tak. Dziwny. Dziwny, tak? Ale wiecie, dzieci na pewnym etapie, one zaczynają same znajdować sobie radość przez to, czym się zajmują i co robią. Tak? Zaraz byliśmy w Krakowie i zawsze gdzieś jedziemy, to nasze dzieci już od razu wiedzą tak, będą pamiątki? Będą pamiątki? To jest ich radość mieć pamiątkę, tak, z wycieczki. Dwie pamiątki. Licytacja jest, znaczy, daj pamiątki. Dobra, jedne pamiątki za nasze pieniądze, drugie za wasze kieszonkowe. Dobra, dobra. No i teraz wiecie, kupili sobie łuki. Krakowskie łuki. Przemek z tępą strzałą, Oliwka z ostrą strzałą. I teraz wiesz, po prostu kupili te łuki i my później jeszcze mamy pół miasta do zwiedzenia, chodzimy. Oni z tym łukiem i jedną strzałą. Kiedy będą mogli sobie postrzelać? I załamani, że po prostu zwiedzamy. Tato, chodź na trawę. Synu, trawa jest w całej Polsce, a Kraków jest tylko jeden. Chodźmy na trawę. No i później trzeba było wygospodarować przerwę, żeby znaleźć się na trawie, żeby mogli zacząć. I zaczyna radość, zaczyna się frajda. Oni strzelają. I te strzały gdzieś tam biegają. Kogoś prawie trafili, ale nawet lepiej. Wiesz, i po prostu... I my tak siedzimy z Jezusem i mówimy sobie, ty, to jest po prostu patent. Musimy więcej takich patentów. My mamy spokój. Już nie trzeba grzechotka, tralalala, tu, pokilać. Tylko po prostu dzieciak coś chce i sam zaczyna korzystać z życia i to zaczyna mu przynosić frajdę. I wiesz, jeżeli dziecko jest wychowane w ten sposób, to ono przez całe życie później już tak będzie, bo ono będzie samo szukało swojego życia, tego, czym się może zająć, co może robić, co może być jego pasją, tak? To jest wychowywanie dziecka w kierunku odpowiedzialności, żeby ono stało się gospodarzem swojego życia. I później takie dziecko nie przychodzi ciągle do rodzica i nie mówi, tato, ale nudy, coś wymyśl. Ja, do nas moje dzieci też, żeby wszystko było jasne, to one z tymi łukami, to tak się nam przydarzyło niechcący. Z czego się bardzo cieszę, co jest dla mnie wskazówką. Ale generalnie to jest trochę inaczej, tylko że przychodzą i tato, widziałem taką reklamę. Tak, albo tato, kiedy będziesz mieć PlayStation? Ty już 2 lata obiecujesz. Ja mówię, wiesz, na tym polega obiecywanie. A Oliwka Przemkowi, widzisz, to jest tak, jak się modlimy, a później trzeba długo czekać. I za od razu interweniuje teologicznie. Gdzie długo? Czasami bardzo krótko. I przypomina modlitwy, które od razu zostały wysłuchane. Nie? I to jest tam... I to się tak dzieje. Wiesz, ale jeżeli my dzieci będziemy wychowywać w ten sposób, wiesz, że tylko ludzie nudni są nudni. Ludzie ciekawi są ciekawi. Ludzie ciekawi mają ciekawe życie. To jest kwestia podjąć się czegoś. Wiesz? I teraz, kiedy Bóg mówi do nas, to poselstwo o radowaniu się, to właśnie o tym do nas mówi. Żebyśmy nie byli jak anteny satelitarne cały czas, oczekujący na wrażenie. Wiesz, poszedłem ze znajomym do kina na komedię. Nie wiem, jak można było napisać komedia. Żenua. Nie wiem, kto, tam się jacyś ludzie z tego śmiali. Nie wiem, kto to był w ogóle. Zmarnowane pieniądze. Wiesz, to jest... byliśmy na urlopie. No, byliśmy. Gdzie wy byliście? No, tam. A my gdzie? No, my tam byliśmy. Trzeci raz Kostaryka. No, ile mam? Nie, dobra. A gdzie byliście na urlopie? No, do Wenecji wyskoczyliśmy. Wiesz, Wenecja. Wiesz. Kamienie, woda, wiesz, kanalizacja, śmierdzi, wiesz. Wenecja. No. To jest zmarnowane życie. Inny oczywiście patrzy na to i sobie myśli, jeny, jakie bluźnierstwo. Jak ja bym chciał pojechać dalej niż do Czech. Po prostu, jak tak można w ogóle? Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz do Afryki jechałem, wiele lat temu, 6-7 lat temu, i tak właśnie na spotkaniu dla liderów mówię, że po co ja tam jadę, po co mi ta Afryka, tak się źle czuję. Jedna osoba właśnie z tej grona liderów powiedziała, jeszcze raz to usłyszę i się wkurzę. No czemu? Bo ja chcę jechać. No i wtedy tak jakoś stwierdziłem, że nie, no to chyba jest jakaś łaska, jakiś przywilej, że mogę tam jechać. Wiesz, ale to jest właśnie temat radowania się. Czy radowanie się to jest coś, co do nas spadnie nam na głowę? Że budzisz się rano jak po prostu naćpany? Zresztą, jaka radość czuję, bliskość Pana. I wszyscy nie wiedzą, co się z nim stało. Wiesz, bo to tak jest. Nasze dzieci wstają rano. To jest jak dobrze, ja mam dzieci. Od razu kazania ciekawsze są. Przemek, co z tobą jest? No, nasyp sobie płatków.
Nie powiedz mi.
Łyżkę, idź sobie, weź łyżkę.
Idę, powiesz.
No, nasyp sobie płatków. Co jest? Wyjaśnij, bo po jakim... Na początku to jest normalne, bo zaspane, jeszcze ropa z oczu nie wypadła, to tam jest wszystko. Ale po pewnym czasie to już się robi wkurzające, bo po prostu siedzi taki ci i on ci daje sygnały pod tytułem po prostu, wiesz... Wszystko mogło być lepiej, życie mogło być piękniejsze, a ty jesteś jego rodzicem po prostu. I ty po prostu patrzysz na to i ci już... No i my się pytamy. I wiecie, bo nasze dzieci, ja nie wiem skąd to wzięły, za dużo bajek. Tato, bo ja wstałem lewą nogą. Miała paraliż od razu. No to koniec. To trzeba czekać 24 godziny teraz. Ale moja żona nie. Przemek, idź do łóżka. I wstań prawą, popraw to. I prawda, wyjdź. O, spodoba. Antek, złapałeś jak, już wiesz jak. Wiesz, ale to jest właśnie, i my tak żyjemy przez całe nasze życie, my jesteśmy nastawieni na odbiór, że po prostu to do nas przyjdzie, że my po prostu, no radość, no. Cieszy, masz radość? Chwila, sprawdzę. Bywało gorzej. Tak? Jak tam życie? No, życie, co to za życie? Prawda? I to jest problem, bo Biblia mówi, raduj się. I jeżeli teraz pamiętajcie, no to z wyjątkiem tych pięciu razy użytego tego innego słowa, sis, galalala, sis, to w większości przypadków, jak czytasz o radości, to jest nakaz i to jest czasownik, to jest coś, co się robi w życiu, zwracając uwagę na coś, co się ma, albo co się będzie miało, albo coś nadchodzi, ale generalnie zwracając nasze oczy na prawdę. I tu jest powiedziane, ten Rzymian 12:13, radujcie się z nadziei. Radujcie się z nadziei. Tak? Więc wiesz, człowiek, który nie raduje się, to jest ten, który nie widzi rzeczy takimi, jakimi one są. Jego wzrok jest gdzieś zawieszony. Znacie takich ludzi, jak jedziesz czasami w tramwaju albo na stołówce siedzisz, czy w pracy i nagle jakaś tam pani po prostu tak... Ja tak też mam w domu, tak później mi tak rodzina przychodzi tak przed oczami. Tak. I tak sobie po prostu gdzieś ci tam wzrok wiesza się na ścianie, tak w jednym punkcie. Tak. Później rodzina przychodzi i się tak zdejmuje z tej ściany. Tu jesteśmy. Wiesz, my w większości mamy takie coś zjawisko z naszą duszą związane, bo jesteśmy właśnie tymi ludźmi nastawionymi na to, że te dobre rzeczy, to one same przyjdą do naszego życia, że one po prostu spadną, spłyną na nas. I my po prostu czekamy i my się modlimy, Panie, daj mi radość. A wiesz, a Bóg przychodzi i mówi, radość jest, z radością nie ma problemu. Chcesz radości? To przyjmij radość. Po prostu weź ją jako dar. Jest dar. To trzeba przyjąć, trzeba coś zrobić. Trzeba wyciągnąć ręce. Po prostu weź to. Okej? Okay? Więc ciesz się z radości, tak? Ciesz się z radości. To też dobre. Raduj się z nadziei. Tak? Jest nadzieja. Teraz inne fragmenty. Pierwszy do Tesaloniczan 4,13 mówi tak. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, tak? To jest w znaczeniu umarli. Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy nie mają nadziei, ci się smucą. A Paweł mówi w tym pierwszym do Tesaloniczan 4,13, lecz wy radujcie się jako ci, którzy nadzieję mają. Amen. Więc wiesz, to jest miejsce naszego życia. My, jest nakaz radowania się. To jest nakaz, przykazanie. Wiecie, ale jest bariera, ponieważ my nie byliśmy tak wychowywani. My w ten sposób nie rozumieliśmy rzeczy. My myślimy sobie tak, żeby było dobrze, to my musimy to wziąć gdzieś, ktoś musi nam to dać, musimy to zaabsorbować. Więc teraz ludzie co robią? Święta są. Tak? Więc sprawdzają, czy mają kablówkę, czy im nie odetną w święta. To jest najgorszy dramat, jak kablówkę w święta odetną. Tak? Albo wbić się do kogoś, żeby z kimś być, tak? Żeby, bo cały czas to nastawienie na przyjmowanie. A wiesz, w Bożym myśleniu jest tak, że ty po prostu tą radość masz w Bogu, masz w nadziei, jaką masz w Nim, masz w właściwym pojmowaniu rzeczy, jakimi Bóg je ukształtował i po prostu się ciesz. Wiecie, jak zobaczymy na święta żydowskie, bo my też słowo święto, jak mamy w Biblii, to my od razu myślimy święto, to myślimy, mamy nasze mentalne, narodowe skojarzenia, tak? Mamy święta religijne, to jest to sakrum, to jest takie oddzielenie, tu jest krzyż, choinka, tu jest Wielkanoc, to jest takie triduum paskalne i myślimy w kategoriach po prostu pewnej ceremonii, to jest bardzo rzymskie i greckie i naszego uczestnictwa w tym święcie. Ale wiesz, w świętach żydowskich, które są opisane w Biblii, tam zawsze był nakaz radowania i cieszenia się z czegoś. Jak było święto Paschy, to chodziło o to, żeby przypomnieć sobie i całej swojej rodzinie, że byliśmy niewolnikami, a dzisiaj nie jesteśmy. Mamy swoje ziemię, mamy obietnicę, byliśmy nie narodem, teraz jesteśmy narodem. Idziemy, pełnimy wolę Bożą na ziemi. Więc wszyscy się cieszą. Pamiętacie też, Izajasz też tydzień temu mówił o tym, że jest taki festiwal tańca w Jerozolimie co roku, zresztą w całym Izraelu. I po prostu powiem ci, to jest po prostu fenomenalne, że wszyscy Żydzi tańczą. U nas to było nie do pomyślenia. Myślimy sobie, tańczą? To w Argentynie tańczą wszyscy. I w Afryce, w niektórych wioskach. Ale gdzie my? My to od razu tam, nie no, tańczyć, wiesz. No tańcz! To gdzie ja będę tańczył? Ale to jest... Taniec jest drogą do radości. Muzyka jest drogą do radości. Śpiew jest drogą do radości. Dlatego narody, które śpiewają, są dużo szczęśliwsze od tych, które nie śpiewają. Mówię o narodach, bo w każdym narodzie jest ktoś, kto śpiewa. Tak? Nawet w Japonii. Ale mówię teraz o tym, że wszyscy śpiewają. Tak? Że wszyscy tańczą. I tak jak mówił Izajasz, wychodzą ludzie na ulicę i wszyscy tańczą. Ja byłem w Święto Namiotów na ulicy Ben Yehudy. Po prostu stoi kapela, jak trochę to tak wyglądało, jak wiecie, u nas ci Indianie, co przyjeżdżają w tych, z tymi koralikami. Więc tam wychodzi paru gości w kapeluszach z klarnetami i tam innymi akcesoriami i zaczynają grać, nie? I ja na początku tak stanąłem sobie i mówię, tak fajnie, tak po europejsku, tu goście grają, tu kapelusz leży, można wrzucić. Tak myślałem, że posłucham. Słuchaj, za chwilę byłem ostatni, który stał. Bo wszyscy wokół po prostu już jechali, tańczyli. Nieważne, miał czapkę, nie miał czapki, Żyd, nie Żyd. Wszystko jedno, tu wszyscy tańczyli. Tylko z kobietą nie można było tańczyć. Jedyna rzecz. Wszyscy nagle tańczą. Tak? Później, i teraz wiecie, jak była teraz ta któraś z kolei Alija, powrót do Izraela po 89 Żydów pochodzenia radzieckiego, Żydzi jak wracali, to nagle się okazało, że mają nadmiar muzyków w Izraelu. Że wszędzie są orkiestry. Każdy kibuc ma orkiestrę muzyki poważnej. Każda fabryka. Każdy zakład pracy. Ponieważ Później się okazuje, że to jest tak narodowe, że wszyscy, gdziekolwiek są na świecie, to po prostu wszyscy grają. Gdzie my coś z tego mamy takiego. Moja mama pracowała jako woźna całe życie w szkole muzycznej, większą część czasu. I ona mi powiedziała: Marek, najwięcej to my tu mamy baptystów i zielonoświątkowców w tej szkole muzycznej. Mówi, co to jest? Mówi, no i te swoje dzieci tam w tą edukację muzyczną. Ale powiem ci, to jest właśnie, to jest powrót do źródła. Radość to jest coś, co się robi. A nie coś, co się ciągle próbuje wyssać. Fajny tekst słyszałem. W internecie przeczytałem. Nie jestem gąbką, jestem wodą. Podoba wam się? To jest tak, jak jestem solą, światłością świata, solą ziemi. My jesteśmy wodą, a nie jesteśmy gąbką. A my myślimy w tym myśleniu właśnie temat radości. Oj, jak zaiste ważny temat. I my od razu się zamieniamy po prostu w tą absorpcyjną gąbkę. Sucha gąbka to gąbka do niczego. Amen. Zgodzicie się. Tak, amen. Gąbka jest stworzona dla wody. Amen. Człowiek jest stworzony do radości. Zaiste. I co? I nic. Dlaczego? No bo się człowiek nie poruszył. Bo nie zaczął działać. Pan przychodzi do człowieka i krzyczy z nieba: radujcie się. Powtarzam, apostoł Paweł mówi, list do Filipian jest cały radości, pewnie tam nie zdążymy już dzisiaj dość. U Zbyszka Debskiego ulubiony list. Pan mówi, powtarzam, radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Nie nudzi mi się to, powtarzać wam, radujcie się. Bóg przychodzi do człowieka i mówi, ciesz się. Człowiek mówi, z czego? Jak ty nie wiesz z czego, masz problem ze swoją wiarą, przyjacielu. Nie wiesz, na czym polega twoja wiara. Skąd jest twoja nadzieja? Nie znasz Biblii. Tak? Żydzi mają świętą Purim. Na cześć tego, że Haman został załatwiony, a Mordochaj z Esterą uwolnili Żydów w Babilonii. Wiecie, co robią Żydzi na to święto? Kupiają się, zaczynają od wygupiania się, a później piją. I jest nakaz, oczywiście tego nie ma w Biblii, to jest po prostu ich tradycja, wiecie, no Żydzi też mają swoje zwiedzione tradycje, ale z czegoś one się biorą. Nawet te zwiedzione gdzieś mają swój korzeń. Tradycja jest w świętą Purim jest, tam się przebierają, pamiętacie, dzieci się przebierają, dorośli się przebierają, chodzą przebrani ze zwierzęta, różne rzeczy, postacie. I teraz tak, ale zasada jest taka, że się pije. Jak długo się pije? Tak długo, aż nie odróżniasz Hamana od Mordochaja. Wiele razy to słyszałem. Trzeba jednym Żydzie, który wybrał się taki festiwal purimowy w Nowym Jorku, hasydów, i mówi, to było fantastyczne. Mówi, wielka sala taka gimnastyczna. Wszyscy tańczą i śpiewają. Faceci z brodami, w kapeluszach, w tych długich płaszczach. Więc jest tam gorąco. I mówi, i tylko dwa zapachy rozróżniasz. Ludzkiego potu i alkoholu. I on mówi, byłem tam i mówi, w pewnym momencie już tańczyłem razem z wszystkimi. I wyszedłem stamtąd i byłem w odmiennym stanie świadomości. Ale wiesz, Bóg wie, jak nas stworzył i wie, do jakiego życia nas powołuje, tak? My często mówimy tak, słuchaj, w kościele ktoś przyjeżdża, tak? Przyjeżdża Amerykanin, nie słyszy halleluja, amen, tam z sali. I co mówi taki Teksańczyk? Oj, coś cicho tutaj w tym katolickim kościele. Słyszeliście to? Ja to parę razy słyszałem. To taki ich gryps. Bo oni rozumieją, że prawdziwa religia to jest głośna religia, tak? Radosna. Wiecie, i teraz oczywiście, nie każdy jest z natury radosny. Dobrze, ja rozumiem. Są różne temperamenty, różne osobowości, introwertycy, ekstrawertycy i tak dalej, to tak, żeby wyjaśnić, tak, zrozummy to, że są różni ludzie, pojmijmy to. Chwała Arystotelesowi. Ale Bóg przychodzi do człowieka i nie mówi tak: ekstrawertycy tańczą, a introwertycy mruczą po cichutku. Nie, bo przychodzi i mówi, radujcie się, tak? Czcicie Pana tańcem, śpiewem, graniem na wszystkich instrumentach. Wiecie, to w żadnej religii nie jest tyle instrumentów i tyle muzyki zapisanych w doktrynach, jak mamy w Biblii. Więc cymbały, bębenki. Ja w ogóle, przypomnijcie mi, bo ja już od paru niedziel przypominam sobie, że mam swój flet zabrać na uwielbienie. Pewnie liderzy uwielbienia i zespół nie będą mi o tym przypominać, bo to może zaburzyć pewne rzeczy, ale pozostałych w kościele zachęcam, przypomnijcie mi. Jak wy macie jakieś instrumenty, przynoście je. Dawajcie dzieciom te instrumenty. Zresztą myślę sobie, o Jezu. Ja przychodzę do kościoła, żeby pomyśleć o życiu. Ale wiesz, nie ma takiego nakazu, pomyśl o życiu w kościele. Ale jest taki nakaz, że jak się schodzicie, to niech każdy czymś służy. Jeden psalmem, drugi hymnem, jeden słowem, tak? A jak weźmiemy psalmy Dawida i te wszystkie święta żydowskie, no to wszyscy mamy śpiewać, tańczyć, grać. Rozumiesz? Ja po prostu też z Izajaszem rozmawialiśmy. On mówi tak, że były różne przepisy dla kapłanów, no i kapłan nie mógł tam się z krwią zadawać. I ja zadałem pytanie, a czy kapłani walczyli w wojnach Izraela? I on mówi, jak się zawahał, musi to sprawdzić, więc nie odpowiedział mi do końca. Mówi, wiesz, do końca nie, muszę to sprawdzić, bo to faktycznie jest w kontraście z zakonem trochę, żeby to są krwią się zadać. Ale wiesz co, prawie we wszystkich bitwach, oni stali, śpiewali, grali i wielbili Boga. Ja sobie myślę, wow, super. Czyli co okazuje się, i to są takie bitwy opisane w Biblii, że kiedy była bitwa, kiedy była konfrontacja, to była grupa ludzi oddzielona do tego, żeby śpiewać. I to byli kapłani, wiesz, oddzieleni do swojej funkcji. I oni grali i śpiewali. W jednej z bitew jeden z królów wymyślił tak, że chór i kapłani pójdą przodem przed armią. I to jest strasznie fajne. No po prostu zupełnie jak te dzieci w Głogowie przybite do tych wież obleżniczych. Czyli na początku chórek pójdzie. Ale wiecie, ta bitwa została całkowicie wygrana, bo ponieważ strach padł na przeciwników. Słowo Boże mówi, że radość Pana jest naszą siłą. Rzeczownik. Dziwne. Ale to jest z Biblii hebrajskiej i muszę to jeszcze sprawdzić, bo z hebrajskim nie jestem tak dobrze jak z greckim. Obcykany, więc mi to zawsze dłużej czasu zajmuje, tak? Ale radowanie się jest naszą siłą. I ten cytat przeniesiony ze Starego Testamentu do Nowego w Grece już mówi, że naszą siłą jest radowanie się. Więc siła jest wtedy, kiedy ty zaczynasz się radować. Kiedy zaczynasz mieć właściwą perspektywę. Wiesz, i to jest niesamowite, bo jak się patrzy na kulturę żydowską, przepraszam, mam takiego hopla i myślę, że to bardzo dobrze po Izajaszu i będzie tego może jeszcze więcej, może się będzie rozwijać, ale mi się zaczyna to wszystko łączyć, bo jak była rodzina żydowska, to ona śpiewała, ona sobie przypominała Boże obietnice, co Bóg zrobił w historii, żeby te dzieci natchnąć nadzieją, że rodzice są na właściwej drodze, to i dzieci są na właściwej drodze. Jeżeli będziecie żyć tak, jak żyją rodzice, to wszyscy będziemy na właściwej drodze. I to przechodziło z pokolenia w pokolenie. Teraz byłem też na takiej konferencji półtora tygodnia temu w czwartek na temat pojednania między narodami. Jurek Jecharski dla pastorów zrobił tę konferencję w Warszawie. I dzielił się tam taki pastor Jobs z Getyngi, Niemiec, który organizuje marsze nie wiem, jak one się nazywają. W każdym razie jego główne motto jest, też książka jest i będzie wydana w języku polskim. Główne motto jest, żeby przerwać milczenie. Przerwać milczenie, to jest takie jego motto służby, ponieważ odkryli, że Niemcy po II wojnie światowej przestali mówić o rzeczach, które... Zaraz zobaczycie łączność między tym, co mówiłem do tej pory i tym, przepraszam. Że pokolenie po prostu nie przekazało następnemu pokoleniu swojej historii. Więc wracali ludzie z frontu, no i mówili, no tak, było jakieś tam SS, tak, były jakieś tam obozy, ale ja byłem gdzie indziej. Ja tam byłem na wschodzie, tam byłem, ja w kolei byłem. Inny mówi, ja tam byłem, ja tam w sztabie siedziałem. Tak, ja byłem w zwykłej jednostce frontowej, w Wehrmachcie. Nagle się okazało, że wszyscy Niemcy wrócili do Niemiec po wojnie i się okazało, że nie ma tych, którzy wymordowali 11 milionów ludzi w Europie. W czym w tej liczbie 11 milionów 6 milionów stanowili Żydzi. 5 milionów ludzi z innych narodów. I wiecie, fakt był taki, że oni mordowali, że ci wszyscy ludzie ludzie byli zaangażowani w to w jakiś sposób, głębiej lub płycej, tak? Ale nastało milczenie, ponieważ no, nie było o czym mówić, no bo żadna chluba, tak? Hańba. I teraz, wiecie, pastor Jobs mówi, że psychologia w drugim, trzecim pokoleniu zaczyna odkrywać pewne zjawisko, które jest nazwane nawet jakimś tam syndromem niemieckim, to ma jakąś tam swoją nazwę, który polega na tym, że jeżeli jest takie milczenie w rodzinie i nie jest przekazywana wiara, historia, tylko jest właśnie ta cisza, to kolejne pokolenia są zwichnięte psychicznie i nie są zdrowe psychicznie. Coś się złego dzieje w kolejnych pokoleniach przez to, że rodzic, że dziadek milczał i nie mówił. I to jest tam nazwane pewnymi fobiami różnymi. I on to rozwijał cały temat, ja nie mam tego w notatkach, więc wam tego dokładnie nie podam. Ale wyobraziłem to sobie. Bo wyobraziłem sobie taką sytuację, bo z siebie sobie wyobrażam, kiedy moje dzieci przychodzą do mnie, żeby się ze mną bawić. Teraz wiecie, ja nie mam żadnej zmowy w milczeniu nad swoim życiem, więc moje dzieci wiedzą, co robiłem. No niektórych rzeczy żona mi zabrania jeszcze im mówić, żeby nie naśladowały mnie, za wcześnie nie próbowały, więc o pewnych moich wyczynach z młodości jeszcze im nie mówię na razie. Ale mówię dużo, jak wyglądało moje życie. I moje dzieci idą po linii tożsamości mojego życia. I dzieci przychodzą i mówią, baw się. Więc teraz ja się bawię z nimi tak, jak bawił się mój ojciec ze mną lub matka. I tyle, ile bawili się ze mną moi rodzice, ja jestem w stanie bawić się z moimi dziećmi i na tyle one są zdrowe emocjonalnie, na ile jestem zdrowy emocjonalnie, na ile zdrowie emocjonalnie byli moi przodkowie. I to się w nas dzieje. I teraz wracamy do radości. Tak? Teraz zobaczcie, co się dzieje w nas, jeżeli nasi przodkowie nie wiedli radosnego życia. My nie potrafimy sami z siebie wykrzesać tego radosnego życia, bo nie mamy kogo naśladować. Bo radowanie się jest czasownikiem, a nie heroiną spadającą z nieba. Tylko jest czymś, co my czynimy. Teraz jeżeli się przodek nie bawił z dzieckiem, to dzisiaj nie potrafi się ojciec bawić. I ja dostrzegam takie bariery u siebie. Bo u nas w domu tato się bawił do pewnego wieku z nami. A później, pamiętam, skończył 40 parę lat i był zmęczony. I przychodził z pracy, jadł obiad i szedł na dwugodzinną drzemkę. Miał swój pokój, który był zamknięty i my w drugim pokoju z mamą by się tata wyspał. A jak wstawał wieczorem, to tam spytał się, co lekcje odrobione, coś tego. I pamiętam takie zabawy z tatą. Niech sobie przypomnę. Szachy. Jedna partia na tydzień. Tak? I to właśnie tego typu rozrywki. Tak? Dzieciak, nigdy mój tata nie grał, nie zaprosił mnie do gry w karty, bo mówi, że to gra w karty jest niebezpieczna, bo później nawet się gra, później się gra za pieniądze i później się źle rzeczy kończą. Więc tu nie ma. W piłkę ze mną? Nie, nigdy nie grał, bo jak on był młody, to grał, ale on sam grał, więc teraz też chciał, żebym ja sobie sam grał. Więc nie było żadnych sportów w rodzinie. I teraz wiesz, teraz ja mam te swoje 40 parę lat, moje dzieci wzrastają i moje dzieci chcą się ze mną bawić. A ja tak siedzę i sobie myślę, co tu robić? Tato, zbuduj nam domek na drzewie. Ja sobie myślę, Jezu, domek na drzewie. Oszaleli. Ja ten dom zbudowałem, ledwo żyję. Jeszcze na drzewie będę budował. Na ziemi ile mnie kosztowało, a na drzewie ile mnie będzie kosztowało. Tato, pograjmy w piłkę. Dobra, będę waszym sędzią. Sędzia nie musi biegać między bramkami. Są właśnie tego typu rzeczy. Wiesz, i teraz ja muszę dochodzić do takiego miejsca, że ja muszę dokonywać świadomych przełomów, które nie dokonały się w życiu mojego taty. Tak? Bo on był nieaktywny, a ja teraz widzę, że dzieci tego potrzebują. Ja nie chcę, żeby moje dzieci miały jakiś tam Kugelschreiber w mózgu ze względu na pokolenie ojca Niemca, który nie wiedział, jak się bawić. Rozumiesz? Tylko po prostu teraz ja chcę to przełamać. I teraz się okazuje, że ja jestem zobowiązany do tego, żeby się radować. I ja muszę tak żyć. Więc ja schodzę na dół, teraz już jest coraz lepiej, schodzę sobie na dół, do sypialni, do kuchni i tam patrzę, siedzi Oliwka. I Oliwka siedzi tak z lewą nogą, prawda? Jako liderką i dnia. I patrzę i od razu wiem. A ty będziesz inny. Słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi. I ja zaczynam. Zaczynam ją łaskotać, zagadywać, troszkę szydzić, troszkę się śmiać. I wiem, że mój tata jest ze mną, niebieski, tym razem. I mówi, dobrze ci idzie, rozmontuj atmosferę w domu. Tak trzeba, tak trzeba. Nie mówię tutaj, wiecie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie mówię tutaj o obsesji takiego ciągłego, niepokojącego gościa w domu, który nie chce ludziom dać poczytać książki i pooglądać filmu. Nie mówię o kimś takim, kto ciągle przychodzi i tam, hej, coś się dzieje? A dzieci, tato, wyjdź, tak, i drzwi już mają dosyć tego ojca i ciągle go wyganiają za drzwi. Nie mówię o kimś takim, ale mówię o kimś, kto po prostu wprowadza nową kulturę do swojego domu. Nie wiem, czy widzieliście na Facebooku, są takie są ściany malowane w domach. Z takimi hasłami. Nie wiem, czy widzieliście, że w tym domu szanujemy siebie nawzajem, wspólnie się cieszymy, bawimy i takie litanie. Moja żona to odkryła i mówi, Marek, to są takie, mamy te schody takie nieotynkowane, może byśmy tu te napisy takie strzelili. To fajny, fajny pomysł. I wiesz, ja myślę, że każda głowa rodziny, każdy ojciec jest odpowiedzialny, żeby tą radość gdzieś pompować. Ale jaką tą radość zapompuje? Jeżeli jego koncepcja jest, że radość od Boga to jest jakaś forma heroiny, która spada. Raz spadnie, raz nie spadnie. Jak nie spadnie, to trawa. I zawsze gdzieś trzeba sobie zapodać tą radość w postaci takiej, że wiesz, Bóg mówi do ciebie, raduj się z nadziei, którą masz. A dziecko mówi, tato, co będzie z moim życiem? I rodzic może tak, o Jezu, już go nachodzą te same myśli, co mnie. I coś w rodzinie się zahamuje, coś pada. Tak? Ale jeżeli ja rozumiem, ja wiem, Bóg mi to powiedział. Radujcie się, powtarzam, zawsze się radujcie i bądźcie w nadziei radośni. Ja mogę powiedzieć, dziecko, co ma być w życiu? Życie jest takie krótkie, że po prostu za chwilę go nie będzie. Ja za chwilę umieram, ty nie myśl o tym, jak w życiu będzie. Ty weź, zacznij żyć, bo wszyscy pomrzemy, już niedługo. Ja, to jest oczywiście kwestia specyfiki i umiejętności przekazywania tej radości. Moje dzieci już rozumieją mój żart. A dzisiaj Przemek przyszedł i mówi, tato, słuchaj, opowiem ci dowcip. Ja już nie wytrzymałem. Ja mówię, Przemek, ty musisz zrozumieć jedną lekcję z Biblii bardzo ważną. Ty nie wiesz, dlaczego Kain zabił Abla. Tato, dlaczego? Przemuś, za opowiadanie starych dowcipów. I po prostu dzisiaj Przemek siostrze w samochodzie tłumaczył. A Iza z pierwszego rzędu w samochodzie, tatuś żartował. Tak. Więc to jest kwestia specyfiki, jak to przekażemy. Ale wiesz, pomijając specyfikę, zasada jest taka, jak ty się nie potrafisz radować, to nie nauczysz radowania się swoich dzieci. Jak ty nie nauczysz się czerpać z nadziei, to jak nauczysz czerpać z nadziei dzieci? Jak ty jesteś smerf maruda i myślisz, że Bóg musi odczarować twoje życie smerfiarskie, papa smerf musi przyjść z księgą smerfowania i odsmerfować ci życie, no ty nie będziesz w stanie przekazać tego swoim dzieciom. Tak? Więc koncepcja jest taka, kończąc, że radość to czasownik. W życiu Bożych dzieci radość to jest przede wszystkim czasownik, to jest przede wszystkim to, co my mamy zrobić. Nie mamy żyć jak ludzie, którzy się smucą, bo nie mają nadziei. Tak jak mówi ten pierwszy list do Tymoteusza. Ale radowali się jak ci, którzy nadzieję mają. Teraz zobaczcie, w kazaniu na górze Jezus mówi o radości. Nie mówi tylko o tym, że błogosławieni ubodzy, którzy się smucą i tak dalej. Ale w 12 wierszu, to jest cały ciąg tej litanii tych błogosławieństw. 12 wiersz, 5 Mateusza 5, 12. Radujcie się i weselcie się, albowiem obfita jest wasza zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy szli przed wami. Najprawdziwsza radość to jest wtedy, kiedy przechodzisz przez ucisk i masz świadomość nadziei, jaka jest za tym uciskiem w twoim życiu. Więc prawdziwa radość nie polega na negacji okoliczności. Nie, 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 Pan mnie błogosławi, nie, 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 to nie przyszło na mnie, nie, nie, to co złe to tylko od diabła, od Boga tylko dobre, tego nie ma. Nie mam długów. Nie mam długów, nie mam mam pracę, jakiej nie mam, to wszystko jedno, wszystko radość. Nie o tym mówimy. Mówimy tak, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc ty przechodząc przez ucisk, przez trudność, możesz mieć świadomość taką, że czeka cię nadzieja, jest zapłata i że ostatecznie i tak będzie super. W związku z tym możesz mieć właściwe podejście do każdego smutku, który spotykasz na swojej drodze. Możesz go przeżywać. Możesz płakać jak bóbr. Ale później wstajesz, wycierasz bobrze łzy i mówisz, a i tak będzie dobrze. I się zaczynasz radować, ponieważ jest taki nakaz w Biblii. I zaczynasz tańczyć, tak? Nie masz co robić. Wiesz, żona przyszedł taki tydzień, męż, taki tydzień, to i to i to. Mąż przychodzi i mówi, żono, napijmy się wina. Żono, napijmy się wina. Wiesz, Jezu, co, jakiego kościoła chodzę. Co to za duchowny jest, tak? Ale wiecie, w Biblii jest napisane, że pić wino, jeść, kochać się ze swoją żoną, to nic więcej lepszego już w życiu nie będziesz miał. Lepsze rzeczy dopiero po śmierci. A na ziemi to, co jest najlepsze. Wiesz, ja ostatnio jechaliśmy z żoną, ja mówię sobie, wiesz co? Mnie do mnie tak dociera, że człowiek im starszy, tym lepiej rozumie, o co chodzi. Ja sobie myślę, wiesz co? Teraz się moja żona wystraszy tego, ale ona już się wczoraj wystraszyła, więc będzie miała strach po strachu. Ja sobie myślę, wiesz co mówię, jakby ktoś mi zaproponował tak, dam ci jeszcze 5 dzieci, ale tylko 5 lat życia. O, już wy się też wystraszyliście. Ja sobie myślałem, to jest dobre, biorę to. Wiesz, bo są rzeczy, które Biblia nazywa, że są źródłem radości. Jest powiedziane, że dzieci są radością dla rodziców. Ludzie, wiesz, zaczynamy życie, skończyliśmy uniwersytety, teraz praca, dom, mieszkanie. Wiesz, teraz to już, kiedyś to było tak, że ludzie się hajtali się i później zwlekali z dziećmi. Bo najpierw musiał być samochód, mieszkanie, dom, meble, mały Fiat i potem dzieci. I potem dzieci mieć nie mogli, bo już za późno się zdecydowali i już organizm zaczyna zegarek w drugą stronę się kręcić. Teraz jest jeszcze gorzej, bo teraz zaczynają życie i zaczynają dom, samochód, 5 kart kredytowych, członkostwo w klubie i ten, żenić się czy nie żenić? A jak nawet się pobiorą, to później jeszcze znowu im dużo czasu zajmuje, zanim dzieci będą mieli. To znaczy, że my nie rozumiemy, o co w życiu chodzi. W życiu chodzi o to, żeby dobrze zjeść, dobrze się napić, mieć dzieci, być w przymierzu małżeńskim ze swoją żoną, cieszyć się każdym dniem swojego życia, wiedząc, że za chwilę to się skończy i będziesz jak ta po prostu klientka z tego poematu słowackiego czy Mickiewicza, która była skazana na wieczne potępienie, bo jak żyła na ziemi, to nawet ziemi nie potrafiła dotknąć stopą. Pamiętacie? Z Dziadów to było. Kto Dziady napisał? Nie jesteśmy najlepsi w tym, ale hebrajski już niedługo będziemy znali. Okej? Okay? Więc wiesz, to jest droga dla twojego życia. Halleluja! Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, jeżeli wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie. To jest niesamowite, że Jezus przychodzi do ludzi, którzy cieszą się z czegoś. Oni już się cieszą. Już demony wychodzą, już uzdrowienia widzieli. A Jezus przychodzi i mówi, nie z tego mi się radować. To jest fantastyczne. Jak Jezus byłby troszkę taki jak my, bardziej jak my, to by powiedział, o super, wreszcie im się michy cieszą. Tyle na to czekałem. Co prawda z czegoś nieważnego, ale dobre i to. Ale Jezus, o którym jest powiedziane w psalmach, że namaścił cię Bóg twój, o Boże, olejem wesela bardziej niż towarzyszy twoich. I to jest proroctwo o Mesjaszu, o właśnie o tym przywódcy apostołów, którego możemy poznać, którego ludzie poznawali prawdopodobnie dlatego, że to była najweselsza micha w całym tym zgromadzeniu apostołów i który szedł na przodzie. On teraz staje przed apostołami i mówi, po prostu nie z tego mi się radować. Jak ja jestem w kościele i ludzie z czegokolwiek się radują. Ktoś coś powie śmiesznego. Ktomuś coś nie wyjdzie, inni się śmieją. To już jest nieźle, no. Bo to już zawsze coś, zawsze jakiś masaż brzucha, zawsze ludzie będą troszkę bardziej optymistycznie nastawieni. Ale Jezus, On zna prawdziwą radość. On ma prawdziwą nadzieję. I On mówi, aby radość wasza była jaka? Pełna. Zupełna. To jest cel Jezusa, żeby nas napełnić radością po brzegi. On mówi, nie z tego się radujcie, a z czego się radujcie? Że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest droga wiary. Ktoś powiedział, że wiara to jak skoczyć w przepaść. Pełna zgoda. Z tego się radujcie, że wasze imiona zapisane są w niebie. Wyobrażasz się? Schodzimy się. To co? Cieszymy się. Z czego? Że nasze imiona zapisane są w niebie. To jest banda wariatów. Halleluja! Nasze imię zapisane w niebie jest. Nasze imię zapisane w niebie jest. Nasz... Radujmy się, bracia! W Panu wszyscy radujmy się! Zapisane... Z czego wy się tu tak cieszycie? Nasze imiona są zapisane w niebie. W jakim niebie? W tamtym niebie. Jakie imiona? Marek Wacław Ciściółka. Imię jego zapisane w niebie jest. Zwariował. No tak, wiara jest jak ten skok w przepaść. Robisz krok i lecisz. Ostatnio miałem taki sen w Krakowie. Śniło mi się, że byłem w takim performensie. Był taki balecik, dziewczyny, jeden facet, ja. I mieliśmy zrobić tutaj taki układ taneczny. I tam żeśmy coś ćwiczyli, tam różne te. I ja tak się tak czułem trochę. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem jeden, was wiele. Zrobimy taki performensik, że ja będę fruwał.
Będziecie mnie nosić.
Nie, będę fruwał. Będę się tu odbijał, wy tu zrobicie rząd, tu będziecie tańczyć. I ja będę tu fruwał i będę tak leciał. I tak będę się zbliżał do ziemi, później w górę, później przekroczę was rząd i z drugiej strony i tak będę leciał. I słuchajcie, zrobiliśmy taki performensik. I śni mi się, jesteśmy na występach i ja latam. Jest scena i ludzie nie wiedzą, czy to taniec, czy występ iluzjonisty. Bo ja się po prostu odbijam i latam. Słuchajcie, tak mnie nakręciło, że zaczynam krzyczeć. Latam i robię... Zaleśmy performensik zrobili. I nagle czuję takie... Marek! 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 Ja tak... Nie żyj się, no człowieku! Nie żyj się w środku nocy! A ja tam po prostu, wiesz... Ale wiesz, kiedyś się spytałem kogoś, co to znaczy, jak człowiek we śnie lata? To znaczy, że rośnie w duchu, że zbliża się do Boga, że rozumie swoje powołanie. Wiesz, radość jest... Radowanie się! Nie ma słowa radość, wykreślmy radość. Radość to czasownik. Radowanie się to jest jedna z najbardziej duchowych aktywności w życiu chrześcijanina. Tak. Moje imię jest zapisane w niebie. Z tego się radujcie. Zobaczysz swojego męża, jak siedzi skwaszony. Odeszli go do łóżka z powrotem. Niech nogę zmieni. Jak to nie pomaga, to powiedz: kochany, a teraz zaczynamy się radować. Z czego tu się radować? Że twoje imię jest zapisane w niebie. I żona śpiewa dla męża. Imię mego męża jest zapisane w niebie. I tańczy mu w szlafroczku. Przy śniadaniu. A on patrzy, o nie miały po prostu. A ona, imię mego męża. Yo, yo, zapisane jest w niebie. Dobra, przepraszam, pomyliłem się, nie tak miałem w notatkach. Wstajesz rano i twoja żona przygnębiona wstała lewo. I ty schodzisz. I ty schodzisz. Nie, faceci po mieszkaniach nie chodzą w szoferczkach. Ale nie powiem jak chodzą. Więc schodzisz i patrzysz i o czym nie wierzysz? Śniadania nie ma na stole. Takie coś się w waszej rodzinie nie wydarzyło już dziesiątki lat. Nie ma jajeczniczki, nie ma kawki. I teraz możesz popaść w to przygnębienie, w którym jest twoja żona, a możesz zacząć. Kochana, jak Dawid, przed arką. Teraz będziemy się radować, żono. Z czego się będziesz radował? Co prawda jestem ciągle w szoku, że nie ma jajeczek i kawy. Ale będę się radował, że twoje imię jest w niebie zapisane. Juhu! I zaczynasz tańczyć do swojej żony kaukaskiego jakiegoś tam, wiesz. A la Grigori Saakaszwili po prostu. I mówię ci, nie ma kobiety, której by nie ruszyło coś, czego w życiu nie widziała. Bo kobieta zawsze chce widzieć coś nowego. I ona patrzy na ciebie i ona takich rzeczy nie widziała. I mówię, a czemu ty tak tańczysz? Wiesz, bo twoje imię, córko, jest zapisane w niebie, u ojca w niebie. Ja jestem zięciem Boga Wszechmogącego. Córkę królewską mam i pół królestwa. Juhu, nie ma dzisiaj jajecznicy, ale co to zmienia? Za pół królestwa mogę mieć każdą kawę, jaką chcę. Bo mam córkę króla. Przepraszam, coś się ze mną dzieje, nie?
Twoje imię zapisane nie.
Zobaczcie, 2 Koryntian 6:10. Może tak podejmijmy taką męską decyzję i skończmy tutaj. 2 Koryntian 6:10. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Już lepiej nie można było tego napisać. Jak mamy żyć? Jak tu żyć? Panie premierze. Jak żyć? Apostoł Paweł mówi. Jako zasmuceni. Czy nie przygnębia was wasze życie? Mnie przygnębia. Dlatego taki... Wasze, nie, moje. Wasze mnie przygnębia. Waszego wam zazdroszczę. Bo zawsze trawka zieleńsza u sąsiada. Ale teraz zobacz, że to... Możesz być prawdziwy. To nie chodzi o to, że po prostu... A teraz mi zapominać o smutkach, o ubóstwach i o przegranych. Zapominać. Radośni w Panu. Jedziemy. Wszyscy razem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć prawdziwym życiem. Zasmuceni? Zasmucony. Jak zasmucony? Na śmierć. Jakby się świat skończył. Moja córka wyszła wczoraj z restauracji i zostawiła kolczyki nowe, które sobie kupiła. O, tak mamy żyć właśnie. Płakać z płaczkącymi po prostu. I ona tak płakała. To jest wszystko. A za chwilę radość. Tak? A jednak weseli. Ubodzy, a jednak ubogacający wszyscy. Wiesz, nie ma człowieka tak ubogiego, żeby nie mógł podzielić się swoim bogactwem z innymi. Powtórzę, bo to dobra myśl jest. To mi wyszło. Może nic mi nie wyszło na tym kazaniu, ale to mi wyszło. Nie ma tak ubogiego człowieka na ziemi, żeby nie mógł się swoim bogactwem podzielić z innymi. Jeszcze raz. Nie ma tak ubogiego człowieka na ziemi, który by nie mógł się podzielić swoim bogactwem z innymi. Samą kwestią swojej różnorodności. Tego, w jakim miejscu jest. Po prostu każdy. Wiesz, ja idę po prostu, wiesz, parkowałem ostatnio przy szpitalu, tam zajęte miejsca, jedno przy drugim, nie było gdzie znaleźć. Nagle taki pan po prostu. Tutaj, tutaj, proszę. No tak, popilnować. Pan popilnować. I wiesz, podjeżdżam, parkuję i on oczywiście, wiesz, on nic nie ma. On nawet nie ma za co się rano napić. On jest biedny. On nic nie ma. Kompletnie nic. Zrujnowane życie. Ja podjeżdżam, wysiadam. Dzień dobry panu, miły poranek mamy. Popilnować? Z Łukaszem jechałem wtedy. Ja mówię, nie, kolega jest w samochodzie. A, kolega, to kolega popilnuje. Ja mówię, tutaj zaparkować, proszę pana, to jest ciężka sprawa. Proszę pana, to jest bardzo ciężka sprawa, tu zaparkować. Ale ja tu zawsze jestem. I później tak tam jedliśmy, odszedłem kawałek i sobie myślę, Janek, kto to był? Jakiś anioł Boży? O poranku? Piękny dzionek? Miło pana widzieć? Popilnować? Może to anioł stróż był? Iż nie ma tak ubogiego człowieka na ziemi, który by nie mógł się podzielić z innymi swoim bogactwem. Ty coś masz. Więc jako ubodzy, ale jednak wszystkich co? Wielu ubogacający. I na koniec, jako nie mający, jednak wszystko posiadający. To jest prawda. Co ty człowieku w życiu masz? No powiedz, co ty masz? Co ty masz w życiu? Może masz, ale ukryłeś, żeby nie podzielić. Wiesz, nic nie mamy. Co my jesteśmy? Goli przyszliśmy na ten świat, goli odejdziemy. Golec orkiestra. Ale z drugiej strony, jejku, przecież my wszystko mamy. Mamy Boga, mamy nadzieję, mamy przyszłość. Wszystko jest przed nami. Teraz należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kazanie było udane. Zawsze sobie to pytanie zadaję na koniec. Ale dzisiaj, jak przygotowywałem kazanie i stałem tutaj na uwielbieniu, to pomyślałem, że się pomodlimy o tych, którzy mają potrzeby różne. Żeby Bóg ich błogosławił i żeby ich potrzeby były zaspokojone. I tak właśnie myślałem. Więc ja spróbuję być teraz przez chwilę kontemplacyjny. Co jest ciężką sprawą. Chociaż o medytacji też głosiłem rok temu, nie wiem, czy pamiętacie. Więc i o medytowaniu, i o radowaniu się jest. Ale chciałem, żebyś się ze mną modliła Iza, Łukasz i Zbyszek, jak możecie go zawołać, jeżeli jest, wrócił tam z zajęć. O tak, już ktoś poszedł po niego. I chciałem się po prostu spędzić trochę czasu i błogosławić was. Jakbym poprosił kogoś do pianina, do instrumentów, tych, którzy mogą grać, nie muszą śpiewać, ale samych, żeby grać. I chciałbym się pomodlić o wszystkich, którzy mają jakiekolwiek potrzeby. Zdrowotne, finansowe, jakieś sprawy do załatwienia, jakieś nałogi do zerwania, jakieś decyzje w życiu do podjęcia, cokolwiek jest twoim wyzwaniem życiowym, jakieś zmiany nadchodzące. Zachęcam cię, żebyś po prostu, żebyś przyszedł i będziemy w czwórkę się modlić. Każdy o kogoś innego. Spędzimy trochę czasu i będziemy błogosławić wszystkich, którzy mają jakieś potrzeby. Okej? Bo właściwie to można by było zakończyć w ten sposób, że radować się, wszystko mamy, do domu. Ale wiecie, u Boga to nigdy nie jest tak jak u Greków. Tylko jest jedno i drugie. My nic nie mamy i wszystko mamy. Mamy zaspokojone potrzeby i mamy niezaspokojone. I możemy z wszystkim przyjść do Boga i mu oddać nasze sprawy i modlić się i wiedzieć, że Bóg nas wysłucha. Amen? I po prostu pomodlimy się chwilę. Jeżeli masz jakąś potrzebę, to po prostu zejdź na dół, daj nam sygnał, żebyśmy mogli podejść do ciebie.